Z niedowierzaniem słucham tak zwanych ekspertów i dziennikarzy roztrząsających atak sił obronnych Izraela na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 osób, w tym obywatel naszego kraju. Wszyscy wskazują, że wyłączną odpowiedzialność za to zabójstwo ponosi wojsko izraelskie, a przy tej okazji premier Netanyahu jako główny decydent w trwającej od października ubiegłego roku zagładzie Palestyńczyków. Przekonują, że po tym tragicznym wydarzeniu prezydent Biden, walczący o reelekcję, wymusi wreszcie zaprzestanie ludobójstwa w Strefie Gazy. Jak na razie, dzień wcześniej zatwierdził 15 miliardów dolarów na sprzęt wojskowy dla Izraela, w tym 25 myśliwców F-35, 1800 jednotonowych i 500 ćwierćtonowych bomb, zdolnych równać z ziemią całe kwartały ulic. Wszystkim należy przypomnieć, że jakkolwiek Izrael ma ogromne wpływy w USA, to jest tylko podwykonawcą polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. USA realizuje z żelazną konsekwencją swoje założenia wobec wszystkich leżących w tym regionie państw, podjęte jeszcze pod koniec XX wieku. Media przedstawiają światu zakłamaną historię o radykalnych islamistach, którzy dopuścili się zbrodni określanej mianem 9-11. Jeżeli media i rząd kłamią w sprawie 9-11, oznacza to, że są kontrolowane przez tych ludzi, którzy za tymi atakami stoją. Zarządcy mediów, jak na przykład Rupert Murdoch, posiadający 160 tytułów gazet, wpychając opinii publicznej do głów kłamstwa, współdziałali z terrorystami stojącymi za zburzeniem wież World Trade Center. Podobnie jak wspierający ich bankierzy, klan Rothschildów, mający monopol na złoża ropy w irackim Kurdystanie, czy spółka Murdocha i Cheneya, firma Genie Energy, na okupowanych terenach wzgórz Golan. Szefem jej izraelskiego oddziału jest Efi Aitam, który walcząc o wyrugowanie Arabów z tego regionu wołał: będziemy musieli ich wszystkich zabić. Generał Wesley Clark mówił publicznie w marcu 2007 roku, jak na 10 dni przed 11 września 2001 roku spotkał w Pentagonie sekretarza Rumsfelda i jego zastępcę Wolfowica. Gdy do nich podszedł, usłyszał od jednego z nich: podjęliśmy decyzję, idziemy na wojnę z Irakiem. Kiedy zapytał o powód, usłyszał w odpowiedzi: nie wiadomo. Po kilku tygodniach, gdy już Amerykanie bombardowali Afganistan, spotkał ich ponownie. Zapytał, czy nadal idziemy na wojnę z Irakiem? Usłyszał wówczas, że jest jeszcze gorzej. Zamierzamy zająć 7 państw w ciągu 5 lat. Zaczynając od Iraku, przez Syrię, Liban, Libię, Somalię, Sudan, kończąc na Iranie. 12 września 2001 roku USA Today na pierwszej stronie deklarowało akt wojny. Larry Johnson, były zastępca dyrektora do spraw antyterroryzmu, już 28 września tego samego roku mówił w amerykańskim Departamencie Stanu, że sprawcy byli zorganizowanymi fanatykami, a ich działań nie da się porównać z niczym w dotychczasowej historii. Miał rację. Tego samego dnia Benjamin Netanyahu powiedział: musimy zbudować koalicję przeciwko terrorowi już dziś, kiedy nasza siła jest bezkonkurencyjna, ponieważ jutro może być słabsza. To czas, by przeciwstawić się wojowniczym islamskim reżimom z całą stanowczością. Powinniśmy zmiażdżyć terrorystyczną infrastrukturę, która zagraża całemu wolnemu światu. Już 20 września 2001 roku, co opisałem w książce Oko Cyklopa, Bush, deklarując wojnę z terrorem, użył techniki typowo terrorystycznej, bo mającej na celu zastraszenie reszty świata, wołając: każdy naród w każdym regionie ma dziś do podjęcia decyzję, czy jest z nami, czy z terrorystami. Zgodnie z tą doktryną z ISIS walczyło 68 państw. Jednak ani w Mosulu, ani w żadnym innym miejscu nie widzieliśmy flagi izraelskiej. Główny ciężar tej wojny wzięła na siebie armia amerykańska, dostarczając do Syrii broń, amunicję, instruktorów. Podtrzymywała żar owej wojny, sycąc dostawami obie strony konfliktu. Nie jest tajemnicą, iż z rejonów otoczonych przez syryjskie siły rządowe amerykańskie śmigłowce w ostatniej chwili wielokrotnie ewakuowały liderów walczących po stronie ISIS. W internecie można było oglądać rajdy islamskich bojowników w niezliczonej ilości nowiutkich, terenowych samochodów marki Toyota. Zapewnienie takiego sprzętu wymaga nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim niezakłóconego niczym transportu. Ten jednak odbywał się w sposób zorganizowany i nieprzerwany w obu kierunkach. Wszak to z terenów zajmowanych akurat przez bojówki ISIS płynął ciągły strumień ropy, którą złodzieje sprzedawali paserom, czyli swym mocodawcom. Przede wszystkim jednak ISIS była niezbędna dla obecności w Syrii armii USA. Dziś na użytek rozpętania wojny z terrorem w Rosji powraca do gry. Warto prześledzić dotychczasowe postępowanie USA wobec państw, o których opowiadał generał Clark. W latach 1979-1980 CIA sprokurowała sowiecką wojnę w Afganistanie. Od 1980 do 1988 trwała wojna Iraku z Iranem, którą zainicjowali Amerykanie. W roku 1990 rozpoczęli wojnę w Zatoce przeciw Irakowi. Rok 2006 to wojna w Libanie. Później nadeszła arabska wiosna. W 2011 roku rozpętali walki w Libii, w 2015 w Jemenie, a w latach 2014-2017 administracja Obamy prowadziła antyterrorystyczną operację przeciw Irakowi i Syrii. Walki w ostatnich trzech państwach nadal trwają. Prezydent Ukrainy, załamujący ręce nad brakiem chętnych do walki z Rosją, niedawno wysłał do Sudanu 100 komandosów. Czy także w naszym interesie? Pozostał Iran. Ten, który stanowi rzekome zagrożenie dla reszty świata, a który tylko na swoim terenie ma drugie po Rosji największe złoża gazu, 17,3%. Gdy USA tylko 5,3%. Wspólnie z Katarem Iran zarządza kolejnymi złożami o łącznej wielkości 12,5% w skali świata. 31 stycznia 2022 roku, 3 tygodnie przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Joe Biden podpisał traktat mówiący o strategicznej współpracy z Katarem jako głównym partnerem USA spoza NATO. Katar, który nie ma z Iranem umowy o współpracy militarnej, kooperuje z tym państwem w zakresie pozyskiwania gazu w Zatoce Perskiej. 3 października 2023 roku oba kraje podpisały porozumienie o rozpoczęciu wydobycia z nowego, największego złoża na świecie, z myślą o odbiorcach z półkuli północnej naszego globu. Eksport miał iść przez Iran, Turcję i Rosję. 4 dni później rozpoczęły się działania w Strefie Gazy. Dla Kataru nadchodzi moment wyboru partnera dla swej przyszłej polityki, ale wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo za miesiąc właśnie w Katarze odbędzie się forum ekonomiczne, którego organizatorem jest grupa Bloomberg. Polska Wiki pisze, że jest tylko agencją prasową, zakłamując wersję angielską, która mówi, że jest to spółka prywatna zajmująca się finansami, oprogramowaniem, danymi i mediami, będąca w 12% własnością inwestycyjną Bank of America za pośrednictwem spółki zależnej Merrill Lynch. W sierpniu 2023 roku Michael Bloomberg ogłosił zmiany w kierownictwie firmy. Stanowisko dyrektora generalnego objął Vlad Kliaczko. W czasach, w których w Europie wyrzuca się z obszaru kultury takie postaci jak Puszkin czy Tolstoj, firma pisze o nim z dumą na swej stronie internetowej, że jest absolwentem matematyki i nauk komputerowych Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni rosyjskich. Po zabójstwie osób niosących pomoc umierającym z głodu Palestyńczykom nie można nie zauważyć skandalicznego zachowania ambasadora Izraela, które zaprezentował w polskich mediach. To zbyt wytrawny dyplomata, by było to niezamierzone. Jego szef tłumaczy światu, że wszystko było dziełem przypadku, choć media wskazują na działanie intencjonalne. Dron, którego użyto, to Elbit Hermes 450, jeden z najlepszych statków bezzałogowych używanych do nadzoru, wywiadu, rozpoznania i likwidowania celów. Wyposażony zarówno w kamery na podczerwień, jak i elektrooptyczne, jest w stanie rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości o każdej porze dnia i nocy. Obawiam się, że zarówno atak na konwój, jak i zabijanie dzieci, których nie sposób uznać za bojowników Hamasu, lekarzy, dziennikarzy, przedstawicieli ONZ, zbombardowanie konsulatu Iranu w Damaszku, to pierwszy zaledwie akt większej operacji psychologicznej, mającej pobudzić negatywne reakcje społeczności międzynarodowej. Jej częścią jest arogancja izraelskiej dyplomacji i niespodziewane głosy oburzenia, które wyzwoliła u milczących dotąd polityków najróżniejszych opcji. Doprowadzi to do usprawiedliwienia, przeciwdziałania tworzonej z rozmysłem w różnych państwach idei terroryzmu wewnętrznego, w tym m.in. ograniczenia mowy nienawiści. I paradoksalnie wydatniejszego wsparcia dla machiny wojennej Izraela. Wcześniej czy później trzeba będzie to jakoś zakończyć, a umęczony świat z ulgą zgodzi się na wiele. Oby nie zdołali ich wszystkich zabić.